Drodzy bracia i siostry, witam wszystkich na ostatnim wykładzie konwencji rzeszowskiej. Mam nadzieję, że to skupienie, jakie było, będzie także pomocne i w czasie wykładu. Dobrze jest zawsze śledzić to, co jest przedstawiane, gdyż inaczej możemy zgubić pewne wątki, które będą prezentowane. Na koniec naszego spotkania rzeszowskiego chciałbym, żebyśmy wspólnie rozważyli temat, który chodził mi po głowie od dłuższego czasu, a zeznanie z ubiegłego roku, konwencji ubiegłorocznej, było punktem kulminacyjnym. Wtedy zdecydowałem, że to, co mi chodzi po głowie, muszę zrealizować, bo akurat jedno zeznanie dotyczyło tego, co mnie zawsze interesowało, a chodzi o sposób rozpoznawania woli Bożej. I taki też nadałem temat. Rozpoznawanie woli Bożej. Jak należy to robić, albo jak, na czym polega w ogóle ten mechanizm? W jednym zeznaniu z ubiegłego roku pewien brat wspomniał, że jemu trudność sprawia nie tyle pełnienie boskiej woli, co jej rozpoznanie. Z pewnością mamy problemy z jednym i z drugim, bo wiadomo, stary Adam, niedopasowany jednak do obrazu boskiego, tak jak początkowo było to w tym jeszcze doskonałym Adamie, na pewno także ma problemy z pełnieniem woli Bożej, nawet jeśli już ją pozna. Ale na pewno jest także problem i tego rodzaju. Czasami mamy trudności z rozpoznaniem boskiej woli. Ja oczywiście nie podam recepty, jak to należy robić, a bo to jest sprawa indywidualna każdego z nas i ona jest różna dla każdego z nas, ale sposób, w jaki ta wola Boża ma być rozpoznawana, jest taki sam dla każdego z nas. Zrozumienie mechanizmów rozpoznawania woli Bożej w naszym życiu myślę, że będzie pomocne dla nas, abyśmy to czynili jak najlepiej, bo jeżeli zrozumiemy przesłanki, które rządzą tym procesem, to możemy coś z tym zrobić. Zatem nasz temat na dzisiaj to zrozumieć, jak Bóg nas prowadzi i co my możemy zrobić, żeby to boskie prowadzenie było skuteczne. To znaczy, żebyśmy my dobrze rozpoznawali ścieżkę, którą On nam wytycza i szli tą ścieżką, a nie inną. Bóg nas prowadzi, to możemy znaleźć w literaturze prawdy, przez trzy rzeczy. Przeanalizujemy każdą z nich i zobaczymy, która z tych rzeczy jest zależna od nas. Bo nie wszystkie będą od nas zależne i musimy cały nasz wysiłek skupić na tą jedną rzecz, bo już zdradziłem, że będzie jedna z tych trzech, na tą jedną rzecz, która jest zależna od nas samych. Mam nadzieję, że nie będę mówił za szybko, do czego mam skłonności, chociaż brat Jan Ryl pierwszego dnia, ten wrocławski brat Jan Ryl, mówił, że jedno słowo wypowiedziane to jakby cztery słowa mogą być w tym czasie zrozumiane. Czyli jest rezerwa niby duża w umysłach naszych. Nawet gdybym mówił dwa razy szybciej, to jeszcze mam rezerwę, bo braterstwo powinni na jedno słowo wypowiedziane zrozumieć cztery w tym czasie. Ale ja oczywiście nie będę starał się wykorzystywać tego i będę starał, o ile będę pamiętał, będę starał się mówić odrębnymi słowami i robić takie przerwy, żeby to wszystko było zrozumiałe. Zapowiedziałem trzy rzeczy, przez które Bóg nas prowadzi. Są to Słowo Boże, opatrzność, no i Duch. Trzy rzeczy, poprzez które Bóg prowadzi nas wszystkich. I tutaj się niczym to nie różni. Dla każdego z nas jest to dokładnie te same trzy rzeczy. Słowo Boże, opatrzność, jaką Bóg realizuje w życiu każdego z nas, no i poprzez Ducha. Jeden z tych elementów jest zależny od nas, a dwa nie. Tak się łatwo domyśleć, ten element zależny od nas, a ten ostatni. Poprzez prowadzenie nas przez Ducha. Do Niego zdążał będę szybko, żeby poświęcić Mu największą część naszego tematu, ponieważ dwie pierwsze są poza naszym wpływem. Powiem tylko o nich krótko, żeby naświetlić także i te dwa elementy, a najwięcej poświęcimy Duchowi, bo tam jest nasza rola. Słowo zawiera, jak wiemy, siedem rodzajów myśli, poprzez które Bóg przekazuje nam to, co chce nam przekazać. I one się dzielą na doktryny, przykazania, obietnice, napomnienia, proroctwa, historie i typy. Wszystko, co w Biblii jest podane w jednym z tych siedmiu kierunków myśli, rodzajów myśli. Możemy nazwać to, jak kto woli. Według 2 Tymoteusza 3,16 te wszystkie myśli Boże podane w tych siedmiu kierunkach, od doktryn aż do typów, są zupełnie wystarczające dla czterech zastosowań. On tam mówi, że są wystarczające ku nauce i ku zbijaniu, i ku wychowywaniu sprawiedliwości oraz ku naprawianiu. Zauważmy, że te cztery elementy można podzielić na dwie grupy, bo ku nauce i ku zbijaniu dotyczy naszego umysłu, Wszystko, co mamy w Biblii, w tych siedmiu kierunkach myśli biblijnych, jest wystarczające ku nauce i ku zbijaniu, obalaniu błędu. Czyli mamy tutaj całą prawdę, jaką potrzebuje nasz umysł. Żebyśmy wiedzieli, w co należy wierzyć ku nauce i żebyśmy wiedzieli, w co nie należy wierzyć ku zbijaniu, obalaniu błędów jako rzeczy, które nie powinny być przedmiotem, obiektem naszej wiary. A potem mówi, że jeszcze Słowo Boże w tych siedmiu kierunkach myśli biblijnych jest wystarczające do wychowywania w sprawiedliwości i do naprawiania. Mamy to, co potrzebuje nasze serce. Wychowywanie w sprawiedliwości to jak należy postępować, bo wychowywanie na tym polega, prawda? Pokazujemy właściwe wzorce do postępowania. A naprawianie to nic innego jak korygowanie złego postępowania, jak nie należy postępować. A więc Słowo Boże jest zupełnie wystarczające, żebyśmy w umyśle wiedzieli, w co wierzyć, w co nie wierzyć. Jak również jest zupełnie wystarczające, abyśmy wiedzieli w sercu, jak postępować i jak nie postępować. Wszyscy chrześcijanie posiadają to samo Słowo Boże. My w ruchu epifanicznym je mamy i wszyscy chrześcijanie na świecie, jacy by nie byli, jeżeli są chrześcijanami, to wyznają to samo Słowo Boże. A mimo to tak różnie to słowo rozumieją. Jedni pod wpływem tego słowa są zdolni oddać swoje życie za innych, ale inni, i historia ta nam pokazała, mając to samo słowo, są zdolni to życie odebrać innym. I to innym chrześcijanom, to historia inkwizycji jest nam wszystkim znana. To samo słowo, ale jakże efekty odmienne. To znaczy, że słowo jest elementem zupełnie niewystarczającym do rozpoznania boskiej woli. Bo to samo słowo mamy wszyscy, a jak przeciwstawne postawy możemy zajmować w wyniku tego samego słowa. To znaczy, że ten element, od którego to wszystko zależy, jak Bóg prowadzi swój lud, jak ten lud rozpoznaje jego wolę, co mu się wydaje, że Bóg od niego oczekuje, leży nie po stronie słowa, tylko gdzieś indziej. Już zapowiedziałem, leży w tym ostatnim elemencie w duchu, do którego cały czas się zbliżamy. Tyle na temat słowa. Jak mówiłem, szybko te dwa pierwsze elementy, bo jak najwięcej czasu i miejsca na ten ostatni. Drugi element to opatrzność. W naszym codziennym życiu mamy opatrzności. Teksty manny, a właściwie komentarze manny, literatura prawdy dostarcza nam bardzo wielu różnych określeń, na czym ta boska opatrzność polega. Bo Bóg w nasze życie w ramach swojej opatrzności wprowadza różnego rodzaju rzeczy, poprzez które tą opatrzność realizuje. One mają bardzo liczne swoje nazwy, niektóre z nich nawet padały na tej konwencji w czasie wykładów braci. Straty, zawody, opóźnienia, ograniczenia, odwlekania, wady, braki, słabości nasze, innych, kary i tak dalej. To wiemy, tą listę. To są wszystko formy sprawowania przez Boga opatrzności wobec nas, w naszym codziennym życiu, tak jak On ją widzi, że jest nam potrzebna. Tu opatrzność, ta opatrzność już jest odmienna dla każdego z nas. Słowo mamy wszyscy wspólne, ale opatrzność nie mamy wspólną w naszym życiu. Bóg dla każdego z nas dobiera odpowiednie rzeczy z tego dużego zestawu, jaki ma do dyspozycji, a jeżeli nawet je uruchamia, to bierze pod uwagę czas, w jakim należy to w naszym życiu wprowadzić, jak również tempo nasilenia, bo różne zjawiska, na przykład straty, mogą być, prawda, o różnym stopniu nasilenia, bardziej lub mniej dotkliwe. I tak to dotyczy każdego innego elementu, którego Bóg opatrznościowo używa w naszym życiu. Jakie dwie rzeczy są ważne, żeby dobrze odczytywać, dobrze, w miarę dobrze odczytywać boską opatrzność? Jak mówiłem, to znowu sprawa indywidualna i w dużym stopniu zależna od tego trzeciego elementu. Dlatego przy pierwszym i przy drugim nie można jeszcze powiedzieć nic konkretnego. Po zrozumieniu boskiej woli przystępujemy powoli do jej realizacji, wypatrując właśnie interwencji boskiej opatrzności. I dwie rzeczy, myślę, warto podkreślić w wypatrywaniu boskiej opatrzności. Powinniśmy patrzeć, czy na drodze naszego postępowania nie pojawiają się przeszkody, ale nie dowolne przeszkody. Bo często mamy przeszkody, które trzeba pokonywać i które należy pokonywać, które mają nawet nas w czymś rozwinąć. Ale czy nie pojawiają się przeszkody, których pokonanie wymaga pogwałcenia Pańskiego Ducha? Jeżeli Bóg zechce nas zablokować na jakiejś drodze postępowania, to znajdzie takie przeszkody, których pokonanie albo będzie w ogóle niemożliwe dla człowieka, albo będzie wymagało pogwałcenia Pańskiego Ducha. Może trzeba będzie okłamać, oszukać, dać łapówkę, albo jakąkolwiek inną formę, której wiemy, że Pan nie aprobuje, bo chociaż nie żyjemy jeszcze w Królestwie, to jednak jako lud Boży powinniśmy żyć według zasad, które w tym Królestwie mają obowiązywać. A tam u nich jest, w tych zasadach, u podstaw jest sprawiedliwość. Więc Przeszkody, których pokonanie wymaga pogwałcenia boskich zasad, pańskiego ducha, na pewno są przeszkodami, które mają być czerwonym światłem na naszej drodze. Druga ważna rzecz w odczytywaniu boskiej opatrzności to szczera, uczciwa postawa serca. Co mam tutaj na myśli? Prawdziwą chęć szukania boskiej woli. My często udajemy, że mamy chęć szukania boskiej woli, a tak naprawdę mamy swoją wolę już wyrażoną w danej kwestii, ale chcielibyśmy, żeby przy okazji była to także boska wola. Pan Johnson pisał o pewnej siostrze, która bardzo chciała wyjść za mąż i jej prośba do braci była taka, aby oni modlili się do Boga, aby wolą Boga było, żeby ona wyszła za mąż. Widzimy, gotowa wola, a nie szukanie boskiej woli. Albo szukanie takiej interpretacji biblijnego tekstu, która nam odpowiada. Niektórzy nie ustają w interpretowaniu jakiegoś tekstu, w szukaniu interpretacji takiego czy innego tekstu. Pytają przeróżnych braci, czasami ich bardzo dużą liczbę, dlatego że odpowiedzi, które uzyskują od wcześniejszych braci, czy z literatury prawdy, ich nie zadowalają. Oni po prostu mają swoją interpretację, a chcieliby mieć poparcie innych braci, no najlepiej samego Boga, że to jest boska interpretacja. I tak długo będą szukać i krążyć, aż tą interpretację trafią na taką, jaka im się podoba. Prawdopodobnie prędzej czy później tak się stanie. Trafią na interpretację, która im się podoba, bo jak mówi pewien psalm, Bóg często zaspokajał, tak jak Żydów, zaspokaja pragnienia, które my chcemy bardzo realizować, ale cena, jaką musimy zapłacić, to pustka w nasza duszy, albo tam jak dosłownie jest chudością napełnia nasze dusze. Jeżeli bardzo chcemy zrealizować naszą własną wolę i uparcie to robimy, pomimo tego, że Bóg wyraźnie pokazuje, że powinno być inaczej, to udaje nam się w końcu to zrealizować, ale cena to chudość w naszej duszy, czyli cena duchowa, straty duchowe, jakie ponosimy. Takie podejście jest nieuczciwe i na pewno możemy być pewni, że nie rozpoznamy boskiej woli. A dlaczego? Bo mamy swoją własną. Jeżeli mamy swoją własną wolę, jak rozpoznamy wolę innego, a jeszcze jak będziemy ją pełnić? Dwie różne wole nie mogą być pełnione. Może być tylko jedna wola w jednym organizmie. Każdy przywódca, każdy szef firmy wie o tym, że jeżeli więcej decyduje w zakładzie pracy niż jedna osoba, to taki zakład pracy długo nie pociągnie. Nawet żeby były to dwie mądre głowy, to i tak na dłuższą metę jest to niemożliwe. Musi być podporządkowanie jednej głowy tej drugiej, inaczej organizm nie będzie na dłuższą metę sprawnie działał. Oczywiście najlepiej, jak ta jedna głowa jest mądra, ale jedna osoba powinna być odpowiedzialna za prowadzenie każdego przedsięwzięcia o jakimś szerszym wydźwięku. Tym bardziej w życiu naszym, gdzie mamy za zadanie przeobrazić siebie, nasze umysły napełnić czymś innym. Z upadłego obrazu, jaki odziedziczyliśmy po Adamie, powinniśmy jak najbardziej zbliżyć się do ideału, jaki mamy w Bogu i w Jezusie. Do tego potrzeba lepszej głowy niż nasza, a nasza musi odejść. To jest ten element ścięcia, prawda, o którym mówi objawienie, że ścięci dla Słowa Bożego, nie chodzi o dosłowne ścięcie, nie chodzi akurat o tych braci, którzy ponieśli śmierć przez ścięcie, bo na pewno większość ludu Bożego tak nie umarła. Chodzi o ścięcie, pełne poświęcenie. Takie, że nie czują własnej woli i są gotowi przyjąć wolę innego. Dochodzimy w ten sposób do trzeciego elementu, który zapowiadałem, najważniejszego. To jest do ducha. A duch, poprzez który Bóg nas prowadzi, to nic innego jak boskie myśli, pragnienia i uczucia. Czyli Jego charakter albo Duch Święty w naszym umyśle, w naszej woli i w naszym sercu. To jest chrzest naszego całego życia. Nasz Pan powiedział, i ta formułka jest powtarzana przez braci zanurzających, że ja Cię chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To imię tutaj nie oznacza upoważnienia, które Jezus miał na myśli, to imię oznacza charakter. Jedno z siedmiu znaczeń słowa imię to charakter. Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca, chcę mi powiedzieć chrzczę Cię, chrzczem prawdziwego Twojego życia, prawda? Śmierci dla siebie, a życia dla Boga. W podobieństwo charakteru Boga, żebyś w wyniku Twojego chrztu, nie symbolicznego chrztu zanurzenia w wodzie, ale Twojego chrztu bycia martwym dla siebie, no i dla świata mówimy, a życia dla Boga, żebyś stał się kimś innym. Kim? No podobnym do Boga. Więc ja się chrzczę i takie jest moje życzenie i to w symbolu pokazujesz, że umierasz dla tego, kim Ty jesteś, kim świat jest albo kim świat chciałby, żebyś Ty był, a chcesz się rozwijać w podobieństwo charakteru samego Boga. Potem nasz Pan dodaje i się chrzczę jeszcze w imię Syna, to samo znaczenie. Chrzczę się w podobieństwo charakteru Syna. Bóg i Jezus, dwa przykłady, dwa do naśladowania. Ale jeszcze chrzczę się w imieniu Ducha Świętego, w imię, najlepiej by to było oddać, nie w imieniu, tylko w imię Ducha Świętego, czyli w podobieństwo Ducha Świętego. Tu niektórzy mogą mieć z tym problem, prawda? Bo my nie wierzymy w Ducha Świętego jako trzecią osobę Trójcy, ale nie też to on miał na myśli nasz Pan. Chrzczenie, czy też w podobieństwo Ducha Świętego, albo właśnie w podobieństwo charakteru Ducha Świętego, to nic innego jak kolejny trzeci wzór dla nas do naśladowania. A tym wzorem jest Duch Święty, czyli boski charakter, umysł, wola i serce, obecny w innych braciach, których nasz Pan także nam stawia za wzór. Ten tekst jest bardzo dobrym dla tych, którym się czasami nie podoba, że wspominamy brata Russella albo brata Johnsona, ich postać, ich sylwetkę, mówiąc, że oddajemy w ten sposób kult jednostce. Mamy upoważnienie samego Pana, że bracia posiadający w sobie Ducha Świętego są dobrym wzorem dla innych. Zatem wspominanie tych, którzy Ducha Świętego w sobie mają i mogą być z tego powodu pewnym przykładem i dla nas, jest jak najbardziej rzeczą wskazaną. To z tego właśnie punktu widzenia Paweł pisał w jednym miejscu, żebyście byli naśladowcami moimi i dodał, na ile ja Chrystusowy. To właśnie ma to na myśli. Na ile mam tego Ducha Świętego. Bo chrzest jest także w imię, nie w imieniu, w imię Ducha Świętego. W podobieństwo charakteru Ducha Świętego, boskiego charakteru obecnego w innych braciach, bardziej zaawansowanych, czy to z historii, czy współcześnie żyjących obok was, którzy mogą być dla was przykładem. Potem Paweł też w liście do Żydów napisze o obłoku świadków, który mamy wokół siebie, prawda, mając na myśli postacie Starego Testamentu, ale też wzór z ludzi. Z ludzi, którzy coś osiągnęli na polu chodzenia za Bogiem i rozwijania w sobie podobieństwa do Boga i do Jezusa. Stają się przykładem także dla innych, na tyle, na ile te osiągnięcia mają. I to ten duch, ta miara Ducha Świętego w nas pozwala nam bardziej trafnie albo mniej trafnie odczytywać boską wolę, jaką On wyraża w swoim słowie i w swojej opatrzności. Gdyż taka jest właśnie relacja między tymi trzema elementami prowadzenia nas przez Boga. Bóg przemawia do nas poprzez swoje słowo, wspólne dla nas wszystkich, i przemawia do nas poprzez swoją opatrzność, indywidualną dla każdego z nas. A my przy pomocy Jego Ducha, nie inaczej, przy pomocy Jego Ducha w nas, musimy umieć to słowo i te opatrzności właściwie odczytać. I oto, jak zrobimy to właściwie, widzimy, jaka jest boska wola w danej materii. Żebyśmy lepiej to mogli zrozumieć, posłużę się przykładem ze Starego Testamentu. Bardzo lubię sięgać do Starego Testamentu i po różnego rodzaju obrazy tam zawarte, w czym bardzo wydatnie pomaga mi brat Johnson ze swoimi wyjaśnieniami, które pozostawił i którymi możemy cieszyć się do dzisiaj. Chcę się odwołać do obrazu ze Starego Testamentu, który z braci dzisiaj w zeznaniu też mówił o tym, jak prawdy związane z przybytkiem go gruntują. To będzie też rzecz związana z przybytkiem, chociaż nie z jego nieruchomymi częściami, ale tymi bardziej ruchomymi. Chcę się odwołać do Urim i Tumim, które obowiązywało w Izraelu, a służyło czemu? No właśnie temu, żeby Izrael poprzez swego kapłana mógł rozpoznać boską wolę nie w takich zwykłych, codziennych sytuacjach, które były oczywiste, albo powinny być oczywiste, no bo Bóg dał przecież swoje instrukcje im i oni je posiadali. Ale wtedy, kiedy Izrael stawał przed czymś nietypowym, kiedy miał pytanie do Boga, co zrobić w jakiejś konkretnej sytuacji, ponieważ instrukcje ogólne, które mieli, były niewystarczające na jakiś niecodzienny przypadek. Urim i Tumim pojawia się w Starym Testamencie kilkakrotnie, w księgach pięcioksięgu, także Samuel, Ezdrasz i Nehemiasz. Nie będę podawał tych wszystkich odnośników, bo to nic nam nie da. Bardziej nas ciekawi, co to było ten Urim i Tumim, bo powszechnie w chrześcijaństwie nie ma jednolitego poglądu, są różne fantazyjne wyjaśnienia. Przeglądałem je wszystkie, jedyne jakie się logicznie da zrozumieć, to które mamy w tomach epifanicznych podane. Dwa teksty tylko odczytam, związane z Urim i Tumim, bo z nich wynika, co to było. Druga Mojżeszowa 28:30. Położysz też na napierśniku sądu Urim i Tumim, które będą na piersiach Arona. Na napierśniku sądu, to on miał to na piersiach swoich, Aron, położysz Urim i Tumim. I gdy potem zostało to wykonane przez Mojżesza wobec Arona, 3 Mojżeszowa 8:8 o tym mówi, włożył też nań, chodzi na Arona, Mojżesz to włożył, na pierśnik. A i przyprawił do niego, do napierśnika, Urim i Tumim. Czyli mamy napierśnik, a na napierśniku Urim i Tumim. A więc sam napierśnik nie jest Urim i Tumim, tylko to, co do niego przyprawiono, do tego napierśnika, to jest to Urim i Tumim. Był używany do szukania odpowiedzi Boga, jak mówiliśmy. Zasada była taka, że światło odbijało się po zadanym pytaniu w jakimś kierunku. To oczywiście nikt tego nie wie, czy na lewo, na prawo, czy w dół, czy do dołu, ale odbijało się w jakimś kierunku, który był oczywisty, którego odczytanie było oczywiste dla pytającego, dla kapłana i on rozumiał wtedy, co Bóg mu mówi. Urim znaczy w naszym języku polskim światła, a Tumim znaczy dosłownie doskonałości. I wszystko wskazuje na to, że Urim, jako że znaczy światła, to było właśnie światło, które było w świetlicy najświętszej, a Tumim to kamienie, to właśnie przyprawione do napierśnika Arona, od których tych 12 kamieni to światło odbijało się w jakimś kierunku. Co to oznacza na dziś? Wiemy, że jest to pewien symbol. To był sposób komunikowania się z narodem żydowskim, ale to także pokazuje na sposób komunikowania się z ludem Bożym, który jest przecież duchowym Izraelem. Cytuję dwa zdania z brata Johnsona z Ofiar Książąt Wieku Ewangelii. Obrazuje to naszego Pana otrzymującego od Boga odpowiedzi na pytania duchowego Izraela na podstawie harmonijnego połączenia doktryn Biblii oraz 12 głównych łask zalecanych przez Biblię. Obrazuje to naszego Pana, otrzymującego od Boga odpowiedzi na pytania duchowego Izraela, i to jeszcze raz najważniejsze, na podstawie harmonijnego połączenia doktryn Biblii i 12 głównych łask zalecanych przez Biblię. Czyli Urim, światła dosłownie znaczy w języku polskim znaczące, to światło prawdy, nauki, doktryny Biblii. A Tumim, te kamienie, które były, to 12 głównych łask, które Biblia zaleca jako najważniejsze. Wiemy, że o łaskach charakteru Biblia może mówić w różnych liczbach. Zaczynamy od jednej łaski, miłość, bo ta jest ukoronowaniem i jakby skupieniem wszystkich innych. Możemy je rozdrobnić na 4, możemy je rozdrobnić na 7, możemy je rozdrobnić na 12. Innych podziałów nie pamiętam, żeby było wiele dużo prawdy. Chyba następny podział to już wszystkie one razem wzięte, ale 1, 4, 7 lub 12 są one mówione, a inne wchodzą w nie, więc może być różny podział. Tu mamy podział w liczbie 12. 12 głównych, najważniejszych łask charakteru. I cytat z tej samej strony zresztą na temat Urim Tumim, bo tam było, że jest to sposób komunikowania się między Bogiem a naszym Panem. Obrazuje to naszego Pana, otrzymującego od Boga odpowiedzi na pytania duchowego Izraela na podstawie harmonijnego połączenia doktryn Biblii i 12 głównych łask. A potem nieco niżej, na tej samej stronie, Brad Johnson pisze: wiemy, że jest faktem, iż nasz najwyższy kapłan odpowiadający na nasze pytania, zauważmy, Bóg odpowiada Jezusowi, a Jezus odpowiada nam. I ten używają tego samego sposobu. I o tym mówi cytat niżej. I nasz najwyższy kapłan odpowiadający na nasze pytania przy pomocy antytypicznego Urim i Tumim podaje swe odpowiedzi przez i zgodnie z naukami Biblii oraz zalecanymi przez Biblię głównymi łaskami. Ten sam sposób komunikowania się. Bóg udziela odpowiedzi na pytania duchowego Izraela naszemu Panu, jak? Na podstawie harmonijnego połączenia doktryn Biblii i 12 głównych łask. Zalet charakteru, można powiedzieć. Niektórzy mają problem, dlaczego to my nazywamy łaskami, a nie zaletami. Brad Johnson używał terminu łaski. W 15 tomie przy końcu to bardzo ładnie wyjaśnia, że łaski to te zalety charakteru, które są kontrolowane poprzez miłość. A zaleta to ta cecha charakteru, która jest kontrolowana przez sprawiedliwość. Dlatego on używał łaska jako coś wyższego od zalety, ale to tak na marginesie, uwaga. Czyli Bóg naszemu Panu udziela odpowiedzi w ten sposób, na podstawie harmonijnego połączenia doktryn Biblii i 12 głównych łask, a nasz Pan dalej swojemu ludowi udziela tych odpowiedzi według tej samej zasady. Na podstawie harmonijnego połączenia doktryn Biblii i 12 głównych łask. Co się kryje w tym cytacie brata Johnsona? Dostrzegam tutaj głębię myśli, ogromną głębię myśli. Czasami Brad Johnson mnie zaskakuje swoim sposobem mówienia i chyba się bracia też przekonali wielokrotnie, że tak jak Biblia jest napisana w sposób niekiedy tak głęboki, że przechodzimy, czytamy te same teksty i nie dostrzegamy wszystkiego, co tam jest. Może dlatego, że jeszcze nie wiemy innych rzeczy, a może dlatego, że jeszcze nie jesteśmy dostatecznie rozwinięci, aby to zobaczyć. Ja te same rzeczy dostrzegam często u brata Johnsona. Można czytać wiele razy pewne rzeczy i nie dostrzegać głębi. Potrzeba 2, 3, 5, 7 lat. Wracamy do tych samych rzeczy i okazuje się, że widzimy znacznie więcej. Ci, którzy słuchają muzyki, to mówią często również, że przy pierwszym przesłuchaniu nie usłyszą wszystkiego, co kompozytor zawarł w utworze muzycznym, bo jest to zbyt głęboka i zbyt wysoki poziom. Trzeba być wielokrotnie to przesłuchiwać i być dojrzałym, żeby to dostrzec. Myślę, że tutaj taki przykład mamy również i w tym. Na podstawie harmonijnego połączenia doktryn Biblii oraz 12 głównych łask zalecanych przez Biblię. Co z tego wynika? Punkt pierwszy. Nauki Biblii są zgodne z duchem Biblii, z boskim charakterem. Harmonijne połączenie doktryn Biblii i 12 głównych łask. No ale to harmonijne połączenie doktryn Biblii i 12 głównych łask na pewno nie kończy się tylko na tym, że prawda podana przez Boga jest zgodna z boskim charakterem, z 12 głównymi łaskami. Pamiętamy, światło było z zewnątrz, świeciło na piersi Arona i odbijało się. Kamienie były na nim, światło było na zewnątrz, odbijało się od czegoś, co było na nim i wskazywało taki czy inny kierunek. Czyli taka sama zgodność między naukami, doktrynami Biblii, a 12 głównymi łaskami musi także przebiegać nie tylko w ramach prawdy, która jest podawana, że ona jest sama w sobie zgodna z tymi dwoma rzeczami, ale także odbiorca musi swoimi 12 głównymi łaskami, takimi jakimi je ma, być zgodny z tą prawdą, która do niego świeci. Posłuchajmy się, wyobraźmy sobie, jak to było, jak to wyglądało w typie, a wtedy zrozumiemy, co mam na myśli, mówiąc o tej zgodności między prawdą, która nam jest podawana, którą widzimy, która na nas świeci, a 12 głównymi łaskami. Skąd padało światło na kamienie, gdy tam Aaron stał? Wiemy, że jedynym światłem świątnicy najświętszej było światło z szekinach. W szekinach znaczy to, co mieszka w tłumaczeniu na język polski. Tak nazywano chwałę, która mieszkała na wieku Arki albo nad wiekiem Arki między cherubinami. Szekinach reprezentuje nam istotę Boga, a inne sprzęty albo inne elementy w świątnicy najświętszej reprezentują nam jego charakter. Każda istota, która żyje, ma dwie doskonałości. Doskonałość istoty i doskonałość charakteru. Bóg, gdy stworzył Adama, stworzył go doskonałego w istocie. O tym mówi pierwsza Mojżeszowa, że wszystko, co Bóg stworzył, było dobre, doskonałe. Niektórzy też mają problem w zrozumieniu, jak doskonały Adam mógł zgrzeszyć, stworzony doskonały, a mimo to zgrzeszył. Pamiętajmy, że są dwie rodzaje doskonałości, dwa rodzaje. Doskonałość istoty, to co odpowiada, te cechy, które odpowiadają za nasze ciało i jak ono bytuje. Bóg ma inne przymioty istoty, możemy o nich poczytać w pierwszym tomie epifanicznym. My ludzie mamy inne przymioty istoty, a doskonałość charakteru jest rzeczą, którą trzeba wypracować w posłuszeństwie boskiemu prawu. Tak Bóg zaplanował, żebyśmy mieli element okazania naszej wolnej woli. Więc w Szekinach reprezentuje Jehowę w jego istocie, natomiast cztery główne zalety jego charakteru są pokazane w innych elementach świątnicy najświętszej. Wiemy, że skrzynia, prawda, w jego skrzyni, tak zwana ubłagalnia, przedstawia sprawiedliwość, tam było okropione krwią. Dwa cherubiny, które były odlane razem z jednej sztuki, z tąże ubłagalnią moc i miłość. Pamiętamy, jak one spoglądały w dół na krew, kiedy będzie pokropiona, żeby moc i miłość mogły zacząć działać, ale patrzyły w dół na sprawiedliwość, kiedy ta będzie zaspokojona. A światło, które padało z szekina, przedstawia mądrość Boga. I tak jest Bóg pokazany w świątnicy najświętszej. W swojej istocie w szekinach jest pokazany, a w czterech innych elementach jest pokazany w swoim charakterze. I on tam mieszka. Czyli to wieko i to, co nad wiekiem, to Bóg, Jehowa. A to, co jest pod spodem, skrzynia, to nasz Pan i członkowie Kościoła, ale to nas nie interesuje. I w napierśniku te cztery główne zalety boskiego charakteru, które także i my mamy, są rozwinięte do 12 głównych łask. Jakie są te 12 głównych łask? Z pewnością są to te wyższe, pierwszorzędne łaski, o których mówi Piotr, prawda, w drugim swoim liście, w pierwszym rozdziale, czyli wiara, nadzieja, samokontrola, cierpliwość, pobożność, miłość braterska i miłość bezinteresowna. 7. A potem jeszcze w Galatów 5:22 mamy powtórzone inne zalety charakteru. Część z nich się powtarza, a jedna najwyraźniej wchodzi w drugą, bo mówi o dobroci i dobrotliwości. Na pewno dobrotliwość można uznać za część dobroci. I jeżeli tak zrobimy i usuniemy te, które się powtarzają z drugiego Piotra, to Galatów 5:22 dodaje nam jeszcze następujących nowych 5 łask. Radość, pokój, nieskwapliwość, dobroć i cichość. Jeżeli ktoś wolałby inną listę, bo go to nie przekonuje, tych 12 głównych łask, może sobie ją stworzyć, bo to przecież nie chodzi o to, żeby akurat było te 12. Co do 7 na pewno nie mamy wątpliwości, co do 5 ktoś może powiedzieć, a może to inne, ale wydaje się najbardziej sensowne, że to właśnie te. Czyli wiara, nadzieja, samokontrola, cierpliwość, pobożność, miłość braterska, miłość bezinteresowna. I radość, pokój, nieskwapliwość, dobroć i cichość. Bóg uznał te za 12 najważniejszych. Jeżeli mielibyśmy aż 12, to te byłyby najważniejsze, które musimy mieć. Ich obecność gwarantuje obecność wszystkich innych. I teraz zobaczmy, jak nasz obraz pięknie się układa. Światło, które świeciło z Szekinach, a to światło, mówiliśmy, to mądrość. Nikt nie ma wątpliwości, że to właśnie mądrość jest źródłem tego, co Bóg mówi do nas poprzez swoje słowo, no i swoje opatrzności. Na pewno mądrość mu dyktuje, jak postępować ze swoim ludem, jak go prowadzić. Inne zalety jego charakteru pomagają mu w tym, co mądrość zaplanuje. Światło z Szekinach, boska mądrość, poprzez Urim, poprzez nauki Biblii, udziela odpowiedzi, czy to naszemu Panu, gdy on jego pyta o rzeczy, które my pytamy jego, prawda? Czyli to nieważne, czy naszemu Panu, czy nam, to jest ta sama zasada. Poprzez nauki Biblii udziela odpowiedzi naszemu Panu, czy też nam, padając na 12 głównych łask charakteru, na te kamienie. I odbija się potem w jakimś kierunku, takim czy innym. A od czego zależy kierunek padania światła? Gdybyśmy sobie wyobrazili, na przykład mnie, skoro stoję przed braćmi, że tutaj mam 12 kamieni i reflektor rzucił na mnie snop światła. I to by się odbiło w jakimś kierunku. Od czego to zależy? Od ustawienia kamieni w moim napierśniku, gdybym go miał na sobie, no i z pewnością od ich wyszlifowania. Kątów, które mają nadane, ich połysku. Może są matowe w pewnym miejscu, a może są bardzo ładnie wypolerowane i ustawione jak należy. Czy teraz rozumiemy tę wagę tego ducha i dlaczego to jest tak ważne dla rozpoznawania właściwego woli Boga? Bóg mówi do nas poprzez swoje słowo i poprzez swoją opatrzność. Tutaj głównie chodzi o słowo w tym naszym obrazie. Ale to słowo, chociaż jest takie same dla każdego z nas, gdy pada na nasze 12 głównych łask charakteru, to zależnie od stanu, w jakim te łaski się znajdują, odbija się w tym kierunku lub w innym. Jeżeli kamienie nasze są źle ustawione, nasza wiara, nadzieja, samokontrola i te 12 innych, które mówiłem, albo część z nich jest źle ustawiona, a część dobrze. Ale część z tych dobrze ustawionych jest nie pod takim kątem wypolerowana. A może i dobre kąty ma, ale polerowanie jest nie do końca pełne. Może są matowe fragmenty. Więc wtedy światło się odbija, może nie w tym kierunku, co trzeba. I widzimy wolę Boga zupełnie inaczej, niż On by chciał nam powiedzieć. A być może kierunek odbijania się tego światła jest niepewny. Bo jest tak to ułożone, te kamienie nasze, że tak światło zamiast się odbić w lewo czy w prawo, do góry lub do dołu zdecydowanym światłem, to się rozproszy i tak w sumie tu jakby i tu i nie wiadomo, w którym kierunku ono się odbiło. I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego tak różnie rozumiemy, rozpoznajemy boską wolę. Dlaczego jedni chrześcijanie swoje życie potrafią za innych oddać, a inni potrafią zabrać to życie innym chrześcijanom. W przypadku naszego Pana, gdy On uzyskiwał odpowiedzi na pytania, które On w imieniu ludu Bożego przedstawiał Bogu, nie było problemu. Doskonałość naszego Pana, 12 Jego głównych zalet charakteru, łask charakteru, odbijało odpowiedź Boga we właściwym kierunku. Wiemy. W naszym przypadku tak nie jest. W naszym przypadku naszych 12 głównych łask jest w stanie pewnego nieładu. Od stopnia tego nieładu zależy, jak trafnie albo nietrafnie będziemy odczytywać to, co Bóg do nas mówi poprzez swoje słowo i poprzez swoją opatrzność. Chciałbym jeszcze odwołać się do innego biblijnego obrazu, który pokazuje to, o czym mówiłem w przykładzie. Druga Mojżeszowa, 14 rozdział, 19 i 20 wiersz. Izrael ucieka przed Egiptem, dotarł do Morza Czerwonego, a więc droga ucieczki zamknięta, morze z przodu, a Egipcjanie z tyłu. Nacierają i niebawem będzie pewnie koniec, tak sobie myślą, bo nie ma gdzie uciec. A ruszywszy się anioł Boży, który szedł przed obozem izraelskim, przeniósł się za nich. Ruszył się też słup obłoku, który szedł przed nimi i stanął za nimi. A przyszedłszy między obóz egipski i obóz izraelski, był on obłok Egipcjanom ciemny, a Izraelczykom oświecający noc, tak iż przystąpić nie mogli jedni do drugich przez całą noc. To jest obraz na koniec, na żniwo wieku tysiąclecia. Wczoraj słyszeliśmy o żniwach, także o tym z wieku tysiąclecia. Wiemy, że Izrael to przedstawia nam ludzkość w jej części wiernej. Owce z ludzkości, które w wyniku procesów restytucji udoskonalą się. A Egipcjanie przedstawiają nam tę część ludzkości, która się nie udoskonali. Kozłów wieku tysiąclecia. Ta scena przedstawia ten konflikt, prawda, w małym okresie, w czasie prób. Bóg doprowadzi do zdemaskowania tych, które, objawienia stanu swojego serca przez jednych i przez drugich. Morze Czerwone, które stało przed nimi, to wtóra śmierć, albo może powiedzmy zagrożenie wtórą śmiercią, bo i Izraelici przeszli przez to morze, chociaż nic im nie zrobiło, a Egipcjan zalało. To może jest to zagrożenie wtórą śmiercią, które dotyczy całej ludzkości. Wiemy, że jedni przejdą suchą nogą, niedotknięci niczym, czym ta wtóra śmierć mogłaby im zagrozić, no bo wody jak mur będą stały, trzymane boską mocą i procesy wtórej śmierci nie zrobią krzywdy nikomu z wiernych owiec. Ale te same procesy w śmierci później obejmą, ogarną Egipcjan. Po co przywołuje ten obraz? Obydwie grupy, owce i kozły, będą rozdzielone przez anioła i przez obłok. Anioł to klasa Chrystusa, która będzie prowadziła i czuwała nad tym, aby rodzaj ludzki doszedł do doskonałości. Pamiętamy, że dwa i pół pokolenia, chociaż otrzymało dziedzictwo wcześniej niż reszta po wschodniej stronie Jordanu, to jednak nie objęło tego dziedzictwa, zanim nie poszli z resztą braci pomóc im w zdobyciu ich dziedzictwa. I tutaj Kościół będzie, chociaż już niby na fazie duchowej, ale jeszcze przed pełnym objęciem swego dziedzictwa, dopóki nie doprowadzi tych braci z zachodniej strony Jordanu do swego dziedzictwa. Nie pomoże im zdobyć tego dziedzictwa. A obłok, który szedł z przodu obozu izraelskiego, a gdy doszli do Morza Czerwonego, przeniósł się między Izraelitów i Egipcjan i z jednej strony świecił Izraelitom, a z drugiej strony był ciemny, to nic innego jak prawda. Ciągle ten sam proces się powtarza. Prawda jest elementem dzielącym. I zauważmy, ta sama prawda jest ciemnością z jednej strony i światłością z drugiej strony. Od czego to zależy? Na pewno nie od prawdy jako takiej. Wszystko zależy od postawy serca. Od tych 12 głównych łask, które są, albo ich nie ma, albo są w stanie nieodpowiadającym poziomowi próby, jaki Bóg uzna za właściwy na dany moment. Od strony egipskiej tenże obłok prawda była ciemnością, to znaczy nie pokazała im właściwej drogi posłuszeństwa Bogu. Kiedy Bóg pokazał właściwą drogę, przejście przez Morze Czerwone dla Izraelitów, bo oświecał im obłok to miejsce, to ci poszli właściwą drogę posłuszeństwa Bogu. Natomiast tej właściwej drogi nie widzieli Egipcjanie, bo prawda była dla nich ciemnością. Ale wiemy, że oni w końcu też zobaczyli ten otwór między wodami i ruszyli za Izraelitami. Czyli też dostrzegli swoją drogę posłuszeństwa, ale była to ich droga posłuszeństwa. Tak jak im się wydawało, że jest drogą posłuszeństwa dla Boga. Nie była ta droga posłuszeństwa, którą Bóg przewidział dla swojego ludu. Wtedy, gdy on ją pokazywał, oni byli w ciemności. A potem znaleźli sobie swoją własną drogę posłuszeństwa. Trochę podobne do jednej z plag egipskich, prawda? Kiedy Bóg dawał prawdę, nasz Pan daje prawdę w swoim drugim adwencie, a ta prawda przyjmowana jest przez Egipcjan jak krew. Zamieniała się woda w krew, czyli jest czymś obrzydliwym, niechętnie przyjmowanym, od czego się trzeba odwrócić, i Egipcjanie kopali sobie własne studnie, żeby swoją własną prawdę znaleźć. Tak ci nie widzą właściwej drogi posłuszeństwa, jest to ciemne dla nich w tym momencie, a potem dostrzegają i idą swoją drogą posłuszeństwa, ale niestety jest to droga posłuszeństwa ich własna, która kończy się śmiercią w wodach tego Morza Czerwonego. Werset 22 mówi: i szli synowie izraelscy środkiem morza po suszy, a wody im były jak mur po prawej stronie ich i po lewej stronie. A goniąc Egipcjanie, weszli za nimi wszystkie konie faraonowe, wozy jego i jezdni jego wpośród morza. I stało się około straży zarannej, że wejrzał Pan na obóz egipski, supuł obuku i ognia i pomieszał wojska egipskie i porozrzucał i tak dalej. Wiemy, co tam już było, a i na końcu mówią, uciekajmy przed Izraelem, bo Pan walczy za nimi przeciw Egipcjanom. To jest kolejny dowód na to, że dopiero wtedy się zorientowali, że idą drogą, której Bóg nie wytyczył. Myśleli cały czas, że to Bóg, nie, że Bóg będzie po ich stronie. To jest też cecha człowieka, który tak pobłądzi, że już nie jest w stanie rozpoznać boskiej woli do takiego stopnia, że to, co sobie sam umyśli, to, co mu się wydaje, że jest boską wolą, dla niego jest naprawdę boską wolą. Jakże umysł potrafi oszukać, właśnie umysł, złe serce tak potrafi oszukać umysł, że nie rozpoznaje rzeczy i widzi wszystko dokładnie odwrotnie. Bo gdy serce jest czyste, szuka prawdy Boga i Bóg tej prawdy udziela. A gdy serce jest nieczyste, to jakiej szuka prawdy? Takiej, która mu odpowiada. I kto tej prawdy udziela? No już nie Bóg. Nieczystemu sercu, które szuka prawdy jemu odpowiadającej, Bóg nie udziela prawdy, tylko szatan. Dlatego na wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca swego, bo z niego żywot pochodzi. O tym samym, myślę, mówił również nasz Pan w Łukasza 12 rozdziale, w wersecie 11 i 12. To są już końcowe nasze myśli. A gdy was będą wodzić, prowadzić do bożnic, do przełożonych i do zwierzchności, nie troszcie się, jak i co byście ku obronie odpowiedzieć, albo co byście mówić mieli. Dlaczego się nie troszcie? Albowiem Duch Święty nauczy was onejże godziny. Co mówić macie? Jak Duch Święty mógł ich nauczyć onejże godziny? No i znowu, ich 12 głównych łask charakteru, które mają w swoich 12 kamieniach w takim stanie, w jakim rozwinęli te łaski. Powiedzą im w sytuacji, w której się znajdą, widząc taką, a nie inną sytuację, co należy powiedzieć, a co nie powiedzieć i jak powiedzieć. Pięknym tego przykładem jest nasz Pan, który miał swoich 12 głównych łask w doskonałości, doskonale odczytywał boską wolę, także opatrznościowo. Wiemy, że nasz Pan chodził po Izraelu, było bardzo wielu chorych, ale nasz Pan wszystkich chorych nie uleczył. Musiał wiedzieć, których należy leczyć, a których pozostawić. Na pewno w Izraelu w ciągu 3,5 lat jego misji zmarło bardzo wiele osób, ale ze śmierci podniósł tylko troje. Musiał wiedzieć, które to mają być osoby, musiał odczytać boską wolę na podstawie sytuacji, w której się znalazł. Gdy był przed Piłatem, mówił coś do niego, ale bardzo niewiele. Dał mu świadectwo o tym, że nie jest tego świata, powiedział mu coś o prawdzie, powiedział o tym, że nie miałby Piłat na nim mocy, gdyby nie miał tej mocy z góry danej, ale za bardzo się nie bronił, bo odczytał boską wolę dzięki swoim doskonałym 12 łaskom, które miał w swoim napierśniku. Odczytał boską wolę w sposób doskonały. Gdyby nasz Pan zaczął się bronić, to prawdopodobnie pomimo ich złego stanu serca, swoją doskonałą mową wytrąciłby im wszystkim argumenty, także nawet oni, pomimo złego stanu serca i chęci zabicia go, nie mogliby tego zrobić, bo wiemy, że wcześniej nasz Pan, gdy coś mówił, to ci, którzy mieli go pojmać, odchodzili, mówił zafascynowani tym, co on mówił. Nasz Pan nie mógł się za bardzo bronić, bo by się mógł skutecznie obronić, więc odczytał boską wolę tak, że ma bardzo niewiele w tym zabierać głosu. Jaki z tego wniosek na koniec dla nas wszystkich do rozpoznawania boskiej woli? Jeżeli chcemy rozpoznawać boską wolę, a taki był nasz temat, rozpoznawanie boskiej woli i zrozumienie mechanizmów, jak to się dzieje. Patrycja, pamiętają, że nie obiecałem powiedzieć, jak to należy zrobić w każdym przypadku. Obiecałem tylko, że będziemy chcieli zgłębić mechanizm, jak to się odbywa. I czy jesteśmy tego świadomi, czy nie jesteśmy tego świadomi, to każdy z nas boską wolę rozpoznaje w ten właśnie sposób. Swoimi 12 łaskami filtruje, tak powiem. Filtruje to, co mówi Biblia i to, co Bóg mówi poprzez opatrzność. I po tym przefiltrowaniu poprzez swoich 12 głównych łask boskiej woli wyrażonej w Słowie Bożym i w jego opatrzności w jego życiu, uznaje tą wolę za taką lub za inną. I często właśnie z tego powodu mamy problemy i błądzimy. Zatem, żebyśmy lepiej rozpoznawali boską wolę, jak najtrafniej, to trzeba pracować, jak widzimy, przy czym? Przy napełnieniu się Duchem Świętym. Przy doprowadzeniu 12 głównych łask do jak najwyższego poziomu, ponieważ od ich stanu zależy to, czy będziemy odczytywać trafnie boską wolę. Jeżeli nasze 12 łask będzie w lepszym stanie, oby w idealnym stanie, Wtedy rozpoznawanie woli Bożej będzie dla nas tak łatwe, jak było dla naszego Pana. W 100% trafne. Pamiętamy modlitwę naszego Pana przy okazji wzbudzenia Łazarza, jak nasz Pan był wdzięczny Bogu, że go wysłuchał, że nasz Pan nie sprowadził hańby na boską sprawę, bo gdyby tak wezwał Łazarza, żeby wyszedł, a nic by się nie stało, jaka byłaby to, prawda, zniewaga dla Boga i szkoda dla sprawy, którą reprezentował. Nasz Pan podziękował, mówiąc mu: wiedziałem, że mnie wysłuchasz, bo nie zawsze wysłuchujesz. No ale wcześniej musiał nasz Pan rozpoznać, że tak w tym przypadku należy postąpić. Zatem kończę mój temat, mój wykład o rozpoznawaniu boskiej woli życzeniem, abyśmy naszych 12 głównych łask prowadzili do jak najlepszego stanu, bo wtedy będziemy coraz trafniej rozpoznawać boską wolę i będziemy ją widzieli prawie tak samo albo chociaż podobnie. Tego na wszystkim życzę i dziękuję za uwagę.